Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witamy wszystkich widzów telewizji Trwam i zapraszamy na czas rozmów niedokończonych, na tą pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, która poświęcona jest zagadnieniu zbawienie jako Kościół widzialny. Temat ten podejmujemy z naszym dzisiejszym gościem, którym jest ksiądz profesor Janusz Królikowski. Szczęść Boże, witamy na antenie telewizji Trwam, księże profesorze, ale to no, nie po raz pierwszy, ponieważ tuż przed rozmowami niedokończonymi mieliśmy przyjemność wsłuchiwać się w rekolekcje, które, takie rozważania, które ksiądz profesor prowadzi na antenie Radia Maria, wielkopostne rozważanie z Duchem Świętym, i za te rozważania bardzo serdecznie dziękujemy, bo to słowo nas niesie, to słowo nas prowadzi, to słowo też nam pomaga w tym czasie Wielkiego Postu przygotowywać się na to, co przed nami, na Triduum Paschalne, na święta Zmartwychwstania Pańskiego pod przewodnictwem Ducha Świętego, który ma nas prowadzić w naszym życiu.
Tak, najpewniejszy przewodnik, więc jemu się poddajemy. Jakkolwiek zdajemy sobie sprawę, że mówienie o Duchu Świętym, o Jego znaczeniu jest bardzo trudne, no bo właśnie to jest Duch. Mówienie o Ojcu jest łatwiejsze, bo mamy jakiś obraz Ojca. Mówienie o Synu to jest nasze doświadczenie. Natomiast mówienie o Duchu Świętym, o Duchu właśnie, no to jest ten, który jest nieuchwytny. Uchwytny jest tylko w działaniu, w dziełach, które objawia w Kościele, w nas, w świecie. I stąd trudna rola, trudne zadanie chwycić, kim On jest, a jeszcze bardziej, kim jest dla nas.
Także tym bardziej dziękujemy księdzu profesorowi za to, że podjął się tego zadania, aby właśnie to, co nieuchwytne, no, starać się przedstawić się nam, widzom telewizji Trwam, podczas tych rozważań wielkopostnych. Jeszcze raz za to wielkie, wielkie Bóg zapłać za ten czas, za tą wiedzę i mądrość i za to rozważanie płynące z serca. Księże profesorze, dzisiejszy temat, zbawienie jako Kościół widzialny. Podczas katechez na antenie Radia Maria, które każdego dnia są podejmowane, zaglądamy do katechizmu Kościoła katolickiego. I tam w punkcie 779 znajdujemy taki fragment. Kościół jest równocześnie widzialny i duchowy. Jest społecznością hierarchiczną i mistycznym ciałem Chrystusa. Jest jeden, utworzony z elementu ludzkiego i elementu boskiego. To czyni go tajemnicą, którą można przyjąć tylko wiarą. Jako wprowadzenie do tego naszego dzisiejszego tematu, zbawienie jako Kościół widzialny, może rozpocznijmy od zdefiniowania tych dwóch rzeczywistości, tych dwóch komponentów Kościoła, tej rzeczywistości widzialnej i duchowej.
Najprościej mówiąc, tą rzeczywistością niewidzialną jest łaska, czyli dar Boży, życie Boże, które Chrystus wysłużył nam na krzyżu, którego Duch Święty jest świętym depozytariuszem, które przekazuje nam. Natomiast to, co jest nośnikiem tego daru, daru łaski, czyli przez co Bóg wyraża się, udziela się nam, no jest cała sfera widzialności w Kościele. I tutaj można powiedzieć tak, że ona także stanowi element tajemnicy, to, co podkreśla katechizm Kościoła katolickiego, i stanowi takie narzędzie tego, by łaska Boża, dar Boży wysłużony przez Chrystusa i udzielany przez Ducha Świętego do nas dochodziły. Myślę, że warto zwrócić uwagę na rzecz, która jest bardzo trudna w tej kwestii. Mianowicie, my często pojmujemy widzialność Kościoła jako pewien taki element dodatkowy, pewną konieczność tego. No skoro jesteśmy ludźmi, istoty duchowe, ale w ciele, no to w takim razie ciało jest niezbędnym elementem naszego życia, no i jako wierzący jesteśmy w duchu i w ciele. Jesteśmy społecznością, jesteśmy widzialni. I czasami traktujemy tę widzialność jako pewne takie zło konieczne, czyli coś dodanego, coś, co no, wiara musi jakoś zaakceptować, no, jeśli chce być wiarą, no bo wierzy człowiek konkretny w ciele i w duchu. Natomiast w eklezjologii, czyli w nauce o Kościele, chodzi o coś więcej, że właśnie to, co widzialne, jest już tajemnicą, jest narzędziem zbawienia. Kościół jest, służy zbawieniu człowieka właśnie przez swoją widzialność. Stąd ta wieloraka widzialność. Począwszy od tej najbardziej podstawowej i najbardziej wymownej, która jest naszą codzienną rzeczywistością, no to są sakramenty. Wspólnota pod przewodnictwem kapłana gromadzi się i sprawuje Eucharystię czy inne sakramenty. I to jest widzialne. Święty Augustyn ładnie mówił, chcesz zobaczyć Kościół, chcesz go dotknąć, chcesz doświadczyć czegoś takiego, że możesz go wskazać niemal palcem, no przyjdź na nasze zgromadzenie, czyli tam, gdzie sprawujemy sakramenty. I to jest fundament. I tutaj jesteśmy bardzo bliscy, żeby powiedzieć tak w duchu ekumenicznym, Kościoła prawosławnego, który to doskonale z nami podziela, tę widzialność liturgiczną Kościoła. Oczywiście nie podziela jej w takim samym stopniu w innych rzeczywistościach, bo my jako konsekwencje tej widzialności Kościoła widzimy i tworzymy wiele innych rzeczy. Nauczanie, działalność charytatywna, administracja kościelna, uczelnia kościelna, szkoła kościelna, zaangażowanie chrześcijan w życiu publicznym, w życiu politycznym, gdy kierowani są motywami wiary, to jest właśnie manifestacja i wyrażenia Kościoła w jego aspekcie widzialnym. Z jednej strony jest to odpowiedź na przyjętą łaskę, ponieważ no każda łaska Boża, każdy dar Boży przyjmujemy jako wierzący przede wszystkim w naszym sercu, przyjmujemy w duszy, ale to oznacza, że ta łaska ma się potem stać widzialna. I staje się widzialna w tym wszystkim, co my przeżywamy, co robimy, w czym jesteśmy zaangażowani. I można tylko by życzyć sobie, żeby ta łaska stawała się jeszcze bardziej widoczna, bardziej przejrzysta, właśnie w tych naszych czystych dziełach, które są opromienione wiarą, miłością, zaangażowaniem, gorliwością i tak dalej, i tak dalej. Więc jedyna łaska Boża, możemy tak skrótowo powiedzieć, znajduje wiele wyrazów w naszym życiu i wiele sposobów, by była komunikowana dalej. Średniowieczna teologia bardzo ładnie to podkreślała, mówiąc, że każda łaska Boża jest łaską braterską, gracia fraterna. Czyli jeśli przyjmuję łaskę, to przyjmuję ją dla siebie, dla mojego zbawienia, ale także ze względu na mojego brata. I właśnie Kościół katolicki, mając to głębokie przekonanie i takie rozumienie widzialności Kościoła, podniósł ten fakt do tego, co Sobór Watykański II ładnie nazywa sakramentem zbawienia. Kościół jest sakramentem zbawienia, czyli jest znakiem, jest narzędziem jedności z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. A więc kwestia o fundamentalnym znaczeniu. Myślę, że my musimy zwrócić uwagę na to, że tej widzialności Kościoła nie możemy się wstydzić. Bo często tak ta widzialność Kościoła z powodu rozmaitych problemów, często słusznych, słusznie podkreślanych, jest widziana jako taki pewien ciężar i często łączy się, no ponieważ Kościół jest widzialny, to także jest grzeszny. I mamy całą wielką kwestię grzeszności Kościoła widzianą jako konsekwencja tej widzialności, cielesności, empiryczności.
Tak, i to jest też rzeczywistość, która niejednokrotnie gdzieś jest takim mechanizmem, który, no, Kościół Święty, prawda? A jego chociażby ta rzeczywistość widzialna i widzimy, że niejednokrotnie jest grzeszna. I dla niektórych ludzi jest to pewnego rodzaju taka bariera, blokada, której nie potrafią sobie gdzieś wytłumaczyć i przejść.
No właśnie, dlatego że to, co ojciec przeczytał na początku, jest to rzeczywistość, która domaga się spojrzenia wiary. To, co podkreśla katechizm. Także widzialność Kościoła nie jest tylko i wyłącznie pewnym doświadczeniem socjologicznym, chociaż ono jest faktem i my tego bardzo mocno bronimy. Ojciec dominikanin, profesor Andrzej Potocki napisał znakomitą książkę zatytułowaną O Kościele także socjologicznie. O Kościele można mówić i trzeba mówić socjologicznie, czyli dlatego prowadzimy rozmaite badania, statystyki, obliczenia, weryfikacje i podsumowania. I to jest bardzo dobre. To wynika z faktu, że jesteśmy Kościołem i musimy sobie zdawać sprawę z tego, jacy jesteśmy w tym wymiarze zewnętrznym. Ale tutaj dochodzimy do tego drugiego momentu, że zawsze musimy pamiętać, że za tym wszystkim kryje się łaska Boża. Za tym kryje się działanie Boże, za tym kryje się wspomniany szczęśliwie na początku Duch Święty, który sprawia, że to wszystko staje się wymowne, że staje się znakiem dla człowieka, staje się tym, co go do zbawienia prowadzi. No, Człowiek zbawia się przez to, w czym żyje, nie obok tego, nie mimo tego, co przeżywa.
Ksiądz profesor już wspomniał na temat troszeczkę prawosławia. Spójrzmy na właśnie chrześcijaństwo, na poszczególne, na protestantów, na kościół prawosławny, kościół katolicki. Jakie tutaj są te wizje? Czy ta wizja kościoła jest wspólna, czy jednak są rozbieżności?
No musimy powiedzieć, że właśnie to spojrzenie na kościół w wymiarze widzialnym to jest pierwsza kwestia ekumeniczna. Pierwsza, największa i najbardziej, że tak powiem, odpowiedzialna ze względu na to, jak ją potraktujemy. Tu jest cały ekumenizm, bo potem wszystkie inne kwestie, począwszy od prymatu świętego Piotra, skończywszy na kulcie Matki Bożej i znaczeniu Eucharystii, czy innych kwestiach ekumenicznych, one zaczynają się tam, jak pojmujemy Kościół. Protestanci w tej wizji zaczerpniętej od Lutra, ale także od innych reformatorów, całkowicie odrzucili widzialność Kościoła. Kościół jest rzeczywistością dla nich niewidzialną. Cała widzialność Kościoła sprowadza się co najwyżej do administracji, no bo jednak trzeba wiernych policzyć, żebyśmy wiedzieli, ilu ich jest. I ewentualnie tą manifestacją widzialności Kościoła dla tradycji reformowanej jest to, że mamy wspólnotę, która zgromadziła się na słuchanie Słowa Bożego. Więc to jest jedna, jedyna manifestacja widzialności Kościoła, chociaż trzeba powiedzieć, że specjalnej wagi do tego nie przywiązują, bo to nie jest obłożone jakimś szczególnym prawem. Tradycja prawosławna idzie dalej, jest jakby z drugiej strony, uznaje widzialność Kościoła, ale łączy ją przede wszystkim z wymiarem liturgicznym, czyli wewnątrz Kościoła. To, co jest sprawowane, czyli sakramenty, zwróćmy uwagę, Kościół prawosławny, ponieważ łączy swoją działalność i swoje przejawianie się tylko z liturgią, nie prowadzi, przynajmniej w głównym swoim nurcie, na przykład szkół, nie prowadzi działalności charytatywnej, nie zajmuje się katolicką nauką społeczną. Pierwszy dokument społeczny Kościoła prawosławnego ukazał się w 1997 roku i w znacznej mierze on jest tylko mocno związany z tradycją katolickiej nauki społecznej. Tam nie ma takiej potrzeby. Cała sfera zewnętrzna jest zostawiona państwu, jest zostawiona władcy. To my, katolicy, widzimy z jednej strony, że jesteśmy Kościołem niewidzialnym, zbudowanym na łasce, na Bożym wezwaniu, ale jesteśmy także wspólnotą widzialną i co więcej, jesteśmy odpowiedzialni za to i chcemy, aby ta widzialność przejawiała się w każdym wymiarze życia. Czasami nawet o tą widzialność musimy walczyć, bo w wielu tradycjach politycznych na przykład walczy się z tym, żeby publicznie ksiądz nie pokazał się w stroju kapłańskim. Jest to zabronione po to, żeby tą widzialność Kościoła znacznie ograniczyć. W wielu miejscach ogranicza się na przykład działalność charytatywną Kościoła, zaangażowanie to szkolne, społeczne. Kościół nie może prowadzić uczelni, nie może wypełniać tego, co uznał w ciągu wieków, odkrył, że to jest właśnie manifestacja jego widzialności, i służy temu, by łaska była przyjmowana przez odpowiednio kształtowaną naturę człowieka. No więc my jesteśmy tymi, dla których to, co niewidzialne i to, co widzialne w Kościele, posiada takie samo znaczenie, nawet za dużą cenę, którą za to płacimy.
Spójrzmy na rzeczywistość, którą przedstawiał Martin Luther, prawda, w kościele protestanckim. Tam on między innymi odrzuca chociażby sakramenty, prawda, wiele innych rzeczywistości, tak aby człowiek zamiast przez wiarę nie ustawiał siebie właśnie w stosunku do Pana Boga poprzez te konkretne rzeczywistości, poprzez konkretne swoje czyny. Nie, to wiara, a nie te konkretne czyny.
Tak, i to idzie bardzo daleko, bo jeden z głównych problemów luteranizmu i Lutra to jest to, że cokolwiek jest związane z naturą, nie tylko, że nie ma znaczenia religijnego, ale jest jeszcze naznaczone grzechem, jak wyprowadza z listu do Rzymian. No, najbardziej radykalnie to wyraziło się choćby w tym, że jedną z pierwszych rzeczywistości, którą Luter odrzucił, jest sakrament małżeństwa, który jest dogłębnie związany z rzeczywistością naturalną. I dla tych założeń takich, że natura jest czymś no, bardzo ograniczonym, jest na antypodach Boga, możemy powiedzieć, no nie może być nośnikiem łaski. Potem konsekwentnie eliminował Luter wszystkie inne sakramenty, no, został szczęśliwie chrzest. Natomiast no, to, co jest ważne, no, to jest Bóg przemawiający w sercu. Bóg przemawiający tylko wewnętrznie przez Ducha Świętego do każdego na swój własny sposób. No, w związku z tym cała sfera widzialności jest no, zupełnie niepotrzebna. Wiemy, jak luteranie męczą się z tym problemem, no bo odkryli w ostatnich dziesięcioleciach, no, że oni muszą występować także w obronie pewnych rzeczywistości zewnętrznych. Na przykład jest bardzo budujące to, że episkopat niemiecki, katolicki i Rada Luterańska no, wspólnie występują w obronie niedzieli. Widząc w tym, bądź co bądź, znaku zewnętrznym, no jednak pewną potrzebę, która ducha kształtuje. Powracają pewne formy modlitwy, które no, mają także wymiar zewnętrzny, choćby te rozmaite modlitwy, które u nas także stają się popularne, modlitwy uwielbienia, modlitwy wstawiennicze, gdzie wspólnota jest zaangażowana przez słowa i gesty w modlitwie za innych, no one, widać tą potrzebę tej widzialności w tym Kościele, no ale ona bardzo powoli dojrzewa. Gdy toczyła się dyskusja już kilkanaście lat temu na temat wspólnej tej deklaracji rocznicowej o usprawiedliwieniu, został podjęty także problem Kościoła na początku. No ale gdy doszło do ostatecznego podpisania dokumentu, stwierdzono, że trzeba ten fragment jednak wyrzucić, bo on byłby zbyt szokujący dla tradycji luterańskiej. Kwestie Kościoła w usprawiedliwieniu, właśnie Kościoła widzialnego, zostawiono na kolejną epokę ekumeniczną.
Czyli możemy powiedzieć, że zbawienie dokonuje się przez Kościół widzialny.
Tak. Ja nawet mówię mocniej. Zbawienie to Kościół widzialny. Kościół widzialny jest zbawieniem, bo żebyśmy tylko nie sprowadzili tego faktu do pewnego narzędzia, jako pewnej konsekwencji. To jest fakt. Zbawienie człowieka jest związane z widzialnością. My musimy przekroczyć ten chyba stary schemat, który tu i ówdzie się pojawia w katechizmach na przykład, że mimo tego, iż człowiek jest cielesny, mimo tego, że pracuje, mimo tego, że jest zaangażowany w to czy owo, mimo takiego czy innego zajęcia może się zbawić. Nie. Drugi Sobór Watykański nam podpowiedział. Człowiek zbawia się właśnie przez to, kim jest, jaki jest, co robi, w co jest zaangażowany. To jest miejsce zbawienia. A więc widzialność to nie jest tylko coś, taki pośrednik w zbawieniu, ale to jest fakt zbawienia dla nas. No to jest przedłużenie tajemnicy wcielenia. Chrystus zbawił nas nie okazjonalnie przez to, że przyjął ciało, tylko właśnie dlatego, że przyjął ciało. I znajdujemy w tym uzasadnienie dla tej naszej pozycji. No oczywiście nie zatrzymujemy się na tajemnicy wcielenia, bo idziemy dalej, dochodzimy do krzyża. Oczywiście krzyż jest nam bardzo pomocny w Kościele, bo wyjaśnia nam to, że jednak odnieść sukces w tej cielesności jest bardzo trudno. Więc to jest taka instancja, krzyż jest instancją krytyczną dla nas w Kościele, no byśmy nie szukali łatwych sukcesów, byśmy widzieli, że to wszystko musi przejść przez oczyszczenie, przez cierpienie, przez bolesne doświadczenia, no ale ciągle jest to przejście przez ciało, przez cielesność, przez widzialność. Chrystus nie duchowo nas odkupił, odkupił nas przez śmierć, mękę i śmierć, to co niestety czasami niedowartościowujemy dzisiaj.
Księże profesorze, i w tym miejscu pojawia się no, takie kluczowe pytanie. Skoro zbawienie dokonuje się przez Kościół widzialny, prawda? Tutaj mówimy o Kościele protestanckim, gdzie nie ma tego i tej rzeczywistości Kościoła widzialnego. Mówimy o Kościele prawosławnym, gdzie jest, ale też tutaj mamy pewnego rodzaju rzeczywistości. Ale jest też cała rzesza różnego rodzaju innych też wyznań. I jak tutaj patrzeć na tą rzeczywistość z tej perspektywy zbawienia?
No ja myślę, że wszystkie wyznania chrześcijańskie, tej wychodzące od Ewangelii, no z tym problemem muszą się mierzyć. I rzeczywiście one się mierzą, bo my widzimy na przykład to już nie będzie może wyznanie w sensie ścisłym, no bo trudny jest do określenia status na przykład adwentystów. Ale oni są w pewnym sensie najbliżej tego uchwycenia tej widzialności Kościoła, że ta widzialność jest potrzebna. No, sam fakt, mocne podkreślenie znaczenia zgromadzeń, mocne podkreślenie działalności charytatywnej jako wyrazu wiary, mocne podkreślenie także formowania szkoły, nauczania. No, są to wszystko elementy, które w jakiś sposób prowadzi się nie tylko po to, żeby mieć narzędzie takie, nazwijmy to, propagandowe, że my możemy oddziaływać na innych, no tylko tam wyraźnie jest zaznaczone, że chodzi przecież przez to także o udział w zbawieniu. Więc wszystkie wyznania chrześcijańskie w większym bądź mniejszym stopniu no, muszą tutaj z tym problemem się mierzyć, no bo Ewangelia, nauczanie Chrystusa jest jasne. Sam fakt wcielenia Syna Bożego no, stawia nam wyzwanie. No, co z tą cielesnością, co z tą widzialnością? Jeśli Chrystus ją przyjął, to czy my możemy ją odrzucić? Pojawia się pytanie oczywiście, jak ją przeżywać, jak kontynuować tę cielesność, tę tajemnicę wcielenia Chrystusa w naszych określonych warunkach. No, myśmy odkryli i szczęśliwie odkrywamy, że wyrazem tego zaangażowania jest choćby nasze miejsce, nasza obecność w telewizji, w radiu, w mediach, bo widzimy, że to jest pewien przejaw, dalszy ciąg tej widzialności, w której my musimy być obecni. To nie jest to, że my zyskujemy nowe narzędzie propagandowe, że tak powiem, tylko my widzimy to jako miejsce, w którym musimy wprowadzić i przedłużyć tą cielesność, widzialność Chrystusa, no oczywiście zdając sobie sprawę z naszej ułomności i krzyż nas tu będzie weryfikował, no ale musimy tam być. Pojawią się, jak mówił papież Jan Paweł II, nowe areopagi, my mamy tam wejść. Z tym właśnie naszą próbą przełożenia daru łaski na działanie w tym określonym miejscu, gdzie jesteśmy wezwani. No, oby nam tylko wystarczyło sił, to musimy mieć stale świadomość tego faktu.
Ksiądz profesor wspomina o tym, że te kościoły, chociaż protestanckie, prawosławne, mocują się, prawda, z tą rzeczywistością widzialności, ale teraz tak postawmy się w sytuacji wiernego tego kościoła, prawda, który stara się realizować swoje życie zgodnie z tymi założeniami, które dany kościół, prawda, przedstawia mu i żyje z nim zgodnie z tą rzeczywistością. I teraz w kluczu tej naszej dyskusji on sobie może postawić takie pytanie, co z moim zbawieniem?
Niewątpliwie pytanie stawia i pytanie jest stawiane, chociaż no, zyskuje pewną odpowiedź także, bo powiedzmy, no, nieszczęściem moim zdaniem tradycji luterańskiej jest to, że powierzyła całą sprawę tego działania zewnętrznego, złożyła je na ręce państwa i w związku z tym ta tradycja luterańska mówi, zbawia się ten, kto wypełnia przepisy, to co nakazuje państwo. I to jest ta sfera widzialności, stąd mamy bardzo mocne w tradycji na przykład kalwińskiej czy w tradycji luterańskiej przywiązanie do prawa państwowego, do prawa tego zewnętrznego, cywilnego, jako formy udziału w zbawieniu. Bo może w żadnej innej tradycji, jak w tradycji na przykład kalwińskiej, kwitnie kult prawa. Tam jest prawo państwowe, jest święte, jest nienaruszalne. My mamy prawo i mówimy o posłuszeństwie państwa, ale tak jak mówi Nowy Testament, jak państwo zachowuje się czy narzuca nam zasady niegodziwe, chrześcijanin nie tylko może, ale ma święty obowiązek sprzeciwić się temu. Tego nie ma w tradycji protestanckiej. Zobaczmy, no, dyskutowany w ostatnich czasach sam fakt II wojny światowej i wyznania protestanckie w dużej mierze stanęły po stronie Hitlera. Bo to było dla nich święte prawo. Wiedzieli, że przekonanie fundamentalne było takie, skoro nakazuje to prawo państwowe, to jest godziwe i należy się za tym opowiedzieć. Uznajemy oczywiście i jest chwalebną kartą, że nie wszyscy na to się zgodzili. Ale no to była pewna opcja także religijna. Nie można tego kwestionować. No, nie chciałbym rozpoczynać nowej debaty, nowego tematu, no, ale musimy sobie z tego zdawać sprawę. W tradycji prawosławnej w mniejszym zakresie, bo to jest tradycja, która ma bogate grono męczenników, którzy nie podporządkowali się rozporządzeniom władz, no ale znowu od najdawniejszych czasów w tradycji prawosławnej jest to ta linia zewnętrzna wiary jest powierzona władcy. No ten słynny, ten cezaropapizm, który tutaj krąży, no. Prawosławni rosyjscy żyli z tym całkiem nieźle, dopóki nie pojawiła się rewolucja październikowa, bolszewicka i nagle zdali sobie sprawę, że władca jest ateistą. I to był wstrząs, z którego otrząsnęli się dopiero po 50 latach, bo dopiero w latach 60., 70. u teologów prawosławnych pojawiło się pytanie, no jak należało na to zareagować. To są trudne kwestie mające kolosalne znaczenie dla ustawienia takiego wiary w perspektywie takiej społecznej. No i poszczególny chrześcijanin z jednej strony ma łatwą podpowiedź, ale znajduje się no, wobec krytycznej sytuacji w sumieniu, jak na to wszystko ma zareagować. I nawet jeśli podpowiedź jakaś jest, no to ona jest problematyczna. My na szczęście w tej widzialności, my katolicy, mamy świętą instancję, jaką jest papież i my tu widzialny znak jedności, bo trzeba pamiętać właśnie, że pozycja papieża, jego rola jest związana właśnie z tą widzialnością Kościoła. Kościół potrzebuje widzialnego znaku jedności i znajduje ją w papieżu, w wymiarze mniejszym znajduje ją w biskupie, który jest dla nas znakiem jedności i wiemy, że na pierwszym miejscu jemu okazujemy posłuszeństwo i nie tylko posłuszeństwo, ale głos papieża czy głos biskupa no jest dla nas także instancją obronną, bo sami byśmy sobie z tym nie poradzili z wieloma kwestiami.
Księże profesorze, teraz poruszamy się w tej przestrzeni Kościoła chrześcijan, prawda? Tak. A też jest przecież, no są miliardy ludzi, które są poza chrześcijaństwem, za których też Jezus Chrystus oddał życie, prawda?
Tak. Pozostaje niezmiennie jedynym Zbawicielem wszystkich.
Jak tutaj wygląda ta rzeczywistość? W odniesieniu do naszego dzisiejszego tematu, prawda?
Dochodzę do naszego tematu dzisiejszego i my tutaj znajdujemy wielką inspirację także w tym temacie, co z innymi. Sobór Watykański II podkreśla, że Kościół jest sakramentem zbawienia i znakiem jedności dla całego rodzaju ludzkiego. I stąd jest sakramentem nie tylko w tym wymiarze zewnętrznym, ale jest znakiem, który z jednej strony pokazuje, gdzie jest prawda i gdzie jest zbawienie, ale z drugiej strony my jako Kościół widzialny właśnie mamy realny udział także w zbawieniu innych. To jest nasze, to co teologia nazywa takie święte przedstawicielstwo wobec Boga w tym wymiarze widzialnym. Proszę zwrócić uwagę, no, każdą Eucharystię, którą celebrujemy w najwyższym stopniu w sposób widzialny, sprawujemy ją nie tylko za wierzących, nie tylko za katolików, ale za nas i za wielu. I to jest to odniesienie właśnie, ta widzialność tutaj, ta sakramentalna, jest odniesiona do nas, do Kościoła katolickiego, ale do wszystkich ludzi. Jest niebagatelny udział Kościoła właśnie w tym wymiarze widzialnym w zbawieniu oferowanym przez Boga wszystkim. Dlatego Kościół no, podejmuje to, co jest, zakorzeniając się w tej tajemnicy, no, podejmuje dzieło misyjne, dzieło dialogu, dzieło pomocy, dzieło wsparcia, reprezentując w tym samego Chrystusa właśnie jako Zbawiciela, czyli Syna Bożego, który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu. Dlatego no, można powiedzieć tak, że Kościół spotyka się tu z wielkim niezrozumieniem często, no bo misjonarz jedzie do Afryki i zaczyna swoją działalność ewangelizacyjną od tego, że kopie studnie. No to jest taki przykład, no może już z XIX wieku, chociaż nie tyle, ale właśnie po to, by pokazać, że my jesteśmy tymi, którzy prowadzimy do zbawienia nie tylko w wymiarze wewnętrznym, nie tylko ofiarujemy dobro duchowe, ale także cielesne, bo ono jest wyrazem naszej wiary i przez te dzieła, nie tylko sakramentalne, ale każde inne dzieło, zwracamy uwagę na Chrystusa, który nas do tych dzieł inspiruje, który te dzieła nam zlecił, byśmy je pełnili. Więc widzimy tutaj głębszą logikę. No, my nie jesteśmy w stanie jako Kościół katolicki rozwiązać wszystkich problemów na świecie, nie tylko dlatego, że mamy małe siły, ale dlatego, że nam się skutecznie w tym przeszkadza. Jan Paweł II jasno mówił, że istnieją w świecie siły antyewangelizacyjne, ale bo właśnie boją się skuteczności tego oddziaływania przez te dzieła, które my pełnimy. No, byłem w jednej szkole katolickiej w pewnym kraju na świecie, gdzie był tylko jeden katolik, a 400 niekatolików, ale my, Kościół katolicki, to prowadzimy i wspieramy. Więc to są wielkie dzieła, które oddziałują na innych.
Zbawienie jako Kościół widzialny to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam. Naszym gościem, przypomnę, jest ksiądz profesor Janusz Królikowski. Zapraszamy również widzów do współtworzenia tego czasu. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 657 0013 oraz drugi numer kontaktowy 48 56 657 0014. Oraz numery w sieci, w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Zbawienie jako Kościół widzialny. Tej dyskusji dotychczasowej, zwłaszcza w tym ostatnim naszym wątku, kiedy poruszyliśmy również aspekt również poszczególnych religii poza chrześcijaństwem. Księże profesorze, tutaj się też pojawia kolejne pytanie. Jak z nawracaniem. Czy my mamy obowiązek jako katolicy, prawda, zapraszać innych właśnie chociażby do tej rzeczywistości Kościoła widzialnego, prawda, czy nie? Żyjcie w swojej wierze i tam się zbawicie. Czy mamy obowiązek zapraszania, świadczenia swoim życiem o tym, że tutaj w Kościele jest pełnia zbawienia?
Odpowiedź teologiczna jest stosunkowo prosta. No, skoro Chrystus jest jedynym Zbawicielem, skoro Kościół jest narzędziem, sakramentem zbawienia, to w takim razie, wychodząc z tej prawdy, bo tutaj podkreślmy ten wątek prawdy, my idziemy głosić to nasze przekonanie. Oczywiście wiemy już dzisiaj, że droga prowadząca do tego to jest droga przekonywania, droga wolności, droga zachęty, droga pokazywania wiarygodności tej naszej wiary. Odrzucamy stanowczo jakikolwiek przymus, podstęp, nacisk, cokolwiek by to nie było. Natomiast no, nasze zaangażowanie jest bardzo, bardzo proste. Opiera się na bardzo prostym założeniu. Ja myślę, że warto pamiętać o tym, co papież Benedykt XVI, a wcześniej jeszcze jako teolog, jako profesor czy kardynał Ratzinger podkreślał, nasze zaangażowanie misyjne, ewangelizacyjne wyrasta z prawdy. Z tego przekonania, że ułomnie, ale posiadamy prawdę. I jeśli posiadamy prawdę, to naturą prawdy jest to, że się nią dzielimy. I w związku z tym, no, przez prawdę idziemy przekonywać do łaski, która jest w Jezusie Chrystusie i która jest w Kościele. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, jak wielkie to jest dzieło i zdajemy sobie sprawę równocześnie z tego, jak bardzo mamy ograniczone w wielu przypadkach możliwości, no bo ciągle chrześcijanie są mniejszością. To nie jest tak, że większość ludzkości to już chrześcijanie. No tutaj dla mnie takim wyjaśnieniem tej sprawy, czy takim nie uspokojeniem, ale takim teologicznym wsparciem jest to, co wspomniałem, mianowicie to przedstawicielstwo. No my jesteśmy przedstawicielami wobec Boga całej ludzkości i tylko kwestia jest, żebyśmy byli przedstawicielami w sposób coraz bardziej przejrzysty, wyrazisty, bo z tego rodzi się także skuteczność, zarówno w stosunku do Boga, jak i w stosunku do tych, którzy w Chrystusa jeszcze nie wierzą.
Zbawienie jako Kościół widzialny, temat, który podejmujemy. Zapraszamy widzów telewizji Trwam. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy na antenie telewizji TVAM?
Jest tu Krystyna.
Prosimy, Pani Krystyno.
Słowickiego. Witam. Witam prowadzącego i księdza. Jest taka u nas sytuacja w parafii. Dziękuję za te rozmowy. I tu ludzi dużo jest innej wiary narodowej. Jest taki kościółek i tam kiedyś było więcej ludzi, a teraz jest bardzo mało. I jest drugi niedaleko rzymski kościół. I ci narodowi idą jakiś pogrzeb czy jakieś coś do tego rzymskiego i wszystko idzie do komunii. Bo mówię, że to jest wszystko jedno, że tu nie ma żadnej różnicy. Jeden Pan Bóg i wszyscy się do jednego Boga modlą. A ci katolicy, rzymscy, z tym się nie godzą. I zwracają im uwagę. Nawet i ksiądz na Kozaniu mówi, żeby to nie przystępowali do komunii. A oni jednak robią swoje i mówią, że to jest wszystko jedno. Jeden Pan Bóg i do jednego Boga się wszyscy modlą. Jak to teraz rozstrzygnąć takie coś?
Pani Krystyno, pozdrawiamy. Dziękujemy za włączenie się w naszą dyskusję. Księże profesorze.
No, myślę, że w tym pytaniu, czy w tej refleksji odzwierciedla się to, o czym żeśmy mówili. Bagatelizowanie tej rzeczywistości Kościoła widzialnego. To, co dzisiaj z czym mamy dzisiaj do czynienia. No, nie wystarczy powiedzieć jeden Bóg i wierzymy w tego samego Boga, tylko no, te więzi zewnętrzne, które posiadamy, no, są konstytutywne. Czyli jeśli jesteśmy katolikami, no to w takim razie to jest pierwsze kryterium, to zewnętrzne, które uzdalnia nas i upoważnia nas do tego, byśmy korzystali z tych środków zbawienia, które są w tym Kościele. Natomiast no, jeśli ktoś od tej widzialnej jedności Kościoła odstępuje, rani ją, no to w takim razie powinien zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo poważne konsekwencje ponosi na poziomie właśnie życia sakramentalnego. No weźmy Eucharystia, no, która jest nie tylko znakiem jedności z Bogiem, ale jest znakiem zewnętrznej jedności tej wspólnoty wyznaniowej, katolickiej i stąd no, odpowiedzialność za to, by z jednej strony jej bronić, z drugiej strony pokazywać niespójność. No bo jeśli odrzucamy widzialność Kościoła, czyli odrzucamy bardzo ważną prawdę należącą do naszej wiary, no to do wiary katolickiej, no to w takim razie co nas upoważnia do tego, by opierać się tylko i wyłącznie na swoim własnym przekonaniu. No jednak ta więź zewnętrzna jedności Kościoła, jedności widzialnej, no jest kryterium uczestniczenia w Eucharystii. Oczywiście no, problem jest potem praktyczny, jak to rozwiązać. No ja myślę, że droga jest przez wyjaśnienie, przez formację i przez zwracanie uwagi na poważną niespójność, która tutaj występuje. No, strzeżmy się wrogości, czy strzeżmy się agresji, to jest niewątpliwe założenie. No, natomiast nie możemy strzec się tego, by stanąć w prawdzie.
A właśnie tak na przykład tutaj pani Krystyna, ona mówi o bardzo konkretnym bólu, który gdzieś sama przeżyła, prawda? I ewentualnie co taka osoba mogłaby uczynić, prawda? Tutaj w tym, aby nie było jakiejś tam właśnie agresji, wręcz przeciwnie, aby może w jakiś inny sposób no, tę sytuację rozwiązywać, naświetlać.
Ja myślę, że pierwsza rzecz, jeśli mamy do czynienia z osobami znajomymi, których znamy, no to trzeba iść po linii no, braterskiej rozmowy. To jest najlepsze rozwiązanie tego problemu. My wiemy dobrze, że są trudne relacje między Kościołem katolickim i Kościołem polsko-katolickim, bo tak wywnioskowałem, że o to tutaj chodzi. Natomiast no, Kościół polsko-katolicki, ponieważ no, w dużej mierze traci wiernych, czy każda mniejszość no, usiłuje się jakoś bronić i szuka często legitymizacji właśnie między innymi w czasie pogrzebów. No, niestety to jest bolesna sprawa, no, ale musimy ją realnie widzieć jako problem.
Zbawienie jako Kościół widzialny, temat, który podejmujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Katowic.
Witamy Pani Teresę.
Witam serdecznie ojca Dawida i księdza profesora. Chciałam się zapytać, jak wygląda Kościół jako znak widzialny u baptystów? Bo u nas na osiedlu Kukuczki jest Kościół baptystów, no ciągną do niego tłumy, też mają nabożeństwa, jakieś msze mają. No i chciałam się dowiedzieć coś więcej na temat tej religii i jak wygląda u nich to zbawienie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Tereso, pozdrawiamy.
No tak jednoznacznie podsumować i krótko streścić tego problemu się nie da. No niewątpliwie Kościół Baptystów jest kościołem, który należy do Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest jako wspólnota chrześcijańska, żyje i działa. Niewątpliwie tym, co można zauważyć w tym nurcie tej tradycji reformowanej, tej neoreformowanej, no niewątpliwie pewne elementy tej widzialności Kościoła są podkreślane przez zgromadzenie, przez wspólnotę, przez wspólną modlitwę, także przez działalność dobroczynną, charytatywną. No, u nas może nie w takim zakresie, no ale w Stanach Zjednoczonych wielkie uniwersytety na przykład też są prowadzone przez baptystów, te najbardziej prestiżowe. Chyba Harvard jest założony przez baptystów, więc tutaj widać, że oni idą w tym nurcie neoreformowanym, gdzie ta kwestia widzialności może nie jako element zbawienia, ale jako element wyrazu wiary na pewno jest szeroko obecny.
Zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże ojcu prowadzącemu i księdzu profesorowi.
Szczęść Boże.
Chciałem się odnieść do tematu zbawienia jako Kościół widzialny.
Prosimy, a z kim mamy przyjemność?
Ja bardzo zgłębiam wiarę naszą i teologię i dla mnie głównym zbawieniem to jest jak w myśl słów tej pieśni wielkopolskiej. Zbawienie przyszło przez krzyż. Zbawienie to jest głęboka wiara Chrystusa i nie musi być Kościoła widzialnego, bo Kościołem widzialnym to jest lud wierny. Chciałbym, żeby ksiądz profesor, prosiłbym, żeby ksiądz profesor odniósł się do tego. Czy nie mam racji, że zbawienie przyszło przez krzyż i tego Kościoła widzialnego być w takim wypadku nie musi.
Panie Henryku, pozdrawiamy, dziękujemy. Przypominamy też, aby kiedy dodzwaniamy się, aby wyciszyć telewizory, ponieważ to też nam utrudnia komunikację. Pozdrawiamy jeszcze raz serdecznie, księże profesorze, tutaj taka
teza. Ja myślę, że kwestia jest w samym stwierdzeniu zawarta. Krzyż jest znakiem widzialnym. Śmierć, męka, śmierć Chrystusa. No, wpisuje się dogłębnie w tą sferę widzialności. Syn Boży stał się człowiekiem i w tym momencie przyjął wszystko to, co ludzkie, to, co widzialne. Łącznie trzeba pamiętać także z pewną wspólnotą, w której żyje, bo przecież weźmy więzy rodzinne. Syn Boży się od nich nie zdystansował, tylko je przyjął. Tak samo krzyż dla zbawienia jest elementem kluczowym. No, krzyż byłby zakwestionowany sens widzialności Kościoła, gdybyśmy powiedzieli, że Syn Boży przyszedł, stanął na górze błogosławieństw i ogłosił, że wszyscy jesteście zbawieni. Tylko i wyłącznie aktem wiary to przyjmijcie. Natomiast tutaj mamy dla ojców Kościoła rzeczą zawsze zasadniczą było to, że właśnie krzyż jest filarem Kościoła widzialnego. Nie jest znakiem Kościoła niewidzialnego, tylko to jest coś, co najbardziej widzialnie łączy i stąd ta symbolika, którą ojcowie Kościoła podkreślają. Jak Chrystus na krzyżu rozciągnął swoje ramiona, by zostać przybity, tak tymi samymi ramionami obejmuje całą ludzkość i łączy ją właśnie w tym wymiarze zewnętrznym wokół krzyża, aby to, co wysłużył, czyli łaska, do wszystkich dotarło. Jest taki piękny obraz ojców Kościoła, gdzie porównują Chrystusa do igły. Dość zaskakujące, a mianowicie tak jak igła pociąga za sobą nić, Chrystus przebity na krzyżu jest nicią, która łączy nie tylko wewnętrznie duchowo wszystkich ludzi, ale łączy ich zewnętrznie w tej samej prawdzie, w tym samym znaku krzyża, w tej samej Eucharystii. No bo krzyż w żadnym wypadku nie kwestionuje widzialności. On ją wydobywa w pełnym takim realizmie. To znaczy mówi nam może to, co ja już wspomniałem. Mianowicie, że to jest instancja krytyczna dla Kościoła widzialnego, żebyśmy porównywali się właśnie z krzyżem w tej naszej widzialności. I to jest to, czego nam potrzeba.
Zbawienie jako Kościół widzialny. Naszym gościem jest ksiądz profesor Janusz Królikowski, a my odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Kłania się Barbara z Nałęczowa. Witam księdza prowadzącego, księdza profesora, no i wszystkich oglądających i słuchających. Jeśli chodzi o Kościół widzialny jako znak zbawienia, to jest widzialny znak zbawienia, prawda? Jedynie w Kościele katolickim mamy pełnię zbawienia. Kłania się cała sakramentologia. Gdyby ksiądz profesor był uprzejmy zapoznać widzów, mnie również przypomnieć pewne rzeczy z sakramentologii, jak to jest, przypuśćmy, porównując, tak jak tutaj państwo wspominaliście, o Kościele baptystów, zielonoświątkowych i tak dalej, polsko-katolickim, jak tam jest, jak tam się przedstawia kwestia sakramentologii, sakramentów. Konkretnie chodzi mi również o sakrament kapłaństwa i w tych wszystkich kościołach reformowanych. To tyle, co chciałam powiedzieć państwu. Dziękuję bardzo. Przechodzę na odbiór.
Pani Barbaro, dziękujemy również, pozdrawiamy. Pani, no niesamowicie trudne przed nami zadanie postawiła, ponieważ tutaj niejednokrotnie chyba semestr czy dwa semestry, prawda, w seminariach są dedykowane temu zagadnieniu, dlatego księże profesorze, nie lada wyzwania, aby w krótkiej wypowiedzi streścić tą rzeczywistość.
W krótkiej wypowiedzi tego się nie da streścić. Można powiedzieć, chociaż równocześnie no, w pewnym sensie można. Otóż tak. Niewątpliwie wszystkie wyznania chrześcijańskie, i to jest warunek z naszej strony prawdziwego ekumenizmu, zakorzeniają się w chrzcie. A więc chrzest jest sakramentem, który wszystkie wyznania chrześcijańskie uznają. Jedyna różnica jest taka, że na przykład baptyści chętniej odwołują się do chrztu dorosłych, łącząc to ze samodzielną decyzją. Natomiast chrzest jest tym fundamentem i bez tego nie ma wiary chrześcijańskiej. I stąd, jak wspominałem, no jest problem adwentystów, no który, co do których, powiedzmy, doktryny, czyli wyznania wiary w Trójcę Świętą, nie ma wątpliwości. No natomiast ich chrzest udzielany w imię Jezusa no nie spełnia naszego kryterium chrztu w imię Trójcy Świętej. No i baptyści od wielu lat zabiegają o to, żeby w jakiś sposób usankcjonować ich chrzest, uznając i dopuszczając ich do Światowej Rady Kościołów czy do Polskiej Rady Kościołów, czy Polskiej Rady Ekumenicznej, no bo to jest warunek ekumenizmu. Mimo tego braku spotkania ekumeniczne, dialogi ekumeniczne z baptystami są prowadzone. Szukając właśnie tego sposobu, jak możemy ten problem rozwiązać. Co do innych przypadków, no to kwestia jest, że Eucharystia jest w jakiejś takiej czy innej formie w niektórych wyznaniach uznawana. No oczywiście my wiemy, że dla Eucharystii potrzebny jest urząd, czyli sakrament święceń. No i tutaj pojawia się poważny problem wspólnot protestanckich czy wspólnoty anglikańskiej, no, co do której sukcesja apostolska jest wątpliwa. Także możemy powiedzieć, że tym, co łączy wszystkie tradycje protestanckie, no to jest chrzest. Natomiast odniesienie do innych sakramentów no jest mniej znaczące, no bo trzeba pamiętać, że tym, co zbawia, jak zawyrokował Luter, jest Słowo Boże. Głoszenie i słuchanie. Kto słucha, ten się nawraca i ten się zbawia. I tutaj no, jest ta emfaza taka do pewnego stopnia na to jednostronne słowo, jednostronnie podkreślone słowo. Natomiast no, relacja do sakramentu jest w każdym wyznaniu trochę inna i to jest każdy przypadek do osobnego rozpatrzenia, bo sama tradycja reformowana no nie jest jednoznaczna. Natomiast jeśli chodzi o tradycję prawosławną, no to tutaj nie ma problemu. Siedem sakramentów jest uznawane. Inna celebracja, inne znaczenie, zwłaszcza jeśli chodzi o bierzmowanie czy o sakrament małżeństwa. No ale generalnie jest to wszystko spójne, tak? Jesteśmy tutaj bardzo blisko siebie.
Księże profesorze, nierzadko da się słyszeć takie słowa: Kościół nie, Chrystus tak. Rzeczywistość Pana Boga, wierzę jak najbardziej, ale Kościół ten właśnie widzialny, instytucjonalny to nie. Na czym polega tutaj błąd takiego podejścia, które no dość często pojawia się w niektórych chociażby obszarach, zwłaszcza miasta, większe miasta, kiedy pęd życia i różnego rodzaju inne rzeczywistości wpływają na to, że jednak na Kościół, na tą rzeczywistość nie ma czasu. Moja relacja jest taka z Panem Bogiem właśnie w pokoju gdzieś, na spacerze, poza Kościołem. Spokojnie też mogę nawiązać relację z Panem Bogiem.
Problem jest w tym, o czym żeśmy już mówili. Ja myślę, że dwie kwestie są szczególnie ważne do podkreślenia, takie ideowe. Pierwsza kwestia to jest kwestia oczywiście wybujałego indywidualizmu, z jakim mamy do czynienia. To jest pozostałość oświecenia, bo to nie myśmy wymyślili, że to, co widzialne, jest nieważne, tylko to wymyślono w okresie oświeceniowym już, a więc wiek XVIII. Potem trzeba było długiej walki, żeby to odbudować. No, pomógł nam szczęśliwie dla zrozumienia Kościoła okres romantyzmu, który właśnie do tego, co empiryczne, co widzialne, w znaczeniu takim pozytywnym, no, bardzo pomógł Kościołowi, bo trzeba pamiętać, że prądy kulturowe nie tylko szkodzą Kościołowi, ale wielokrotnie mu pomagają i inspirują bardzo twórczo. Więc to jest indywidualizm, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no niestety trzeba powiedzieć, że to jest ta rzecz taka bolesna. Często do Kościoła no, zraża oczekiwanie zbyt tego Kościoła widzialnego, żeby on był zbyt idealny. My chcemy, żeby Kościół był lilią, jak mówił święty Augustyn. No niestety ta lilia kwitnie, rośnie pośród cierni. No tym cierniem jest grzech Kościoła właśnie w tym wymiarze widzialnym. No, zacznijmy od grzechów kapłańskich, ale także grzechów innych ludzi, bo to nie jest tak, że widzialności szkodzą tylko kapłani czy biskupi. Widzialności szkodzi każdy wierzący, który grzeszy, który no, będąc wierzącym, legitymując się jako wierzący, tak, swoim zachowaniem dowodzi tego, że to w gruncie rzeczy nie jest dla niego ważne i to jest niestety bolesny znak zniechęcający do Kościoła widzialnego. No, musimy z tego sobie zdawać sprawę. To jest bardzo ważna rzecz dla pewnej pedagogii, dla rozumienia tej rzeczywistości grzechu. No, dla mnie rozwiązanie świętego Augustyna jest najlepsze. Nawet niedawno taką książeczkę napisałem o Kościele, czerpiąc ze świętego Augustyna. Lilia pośród cierni. Trzeba widzieć Kościół w jego pięknie. Jeśli to dostrzeżemy, to nawet te ciernie nie będą nam przeszkadzać, tylko będą nam przypominać o koronie cierniowej Chrystusa, który z powodu tych grzechów wydał się na śmierć po to, żeby ta lilia mogła świecić pełnym blaskiem. I to jest sens Kościoła widzialnego. No oczywiście, to jest kwestia wiary. To nie jest kwestia tylko uznania takiej czy innej zasady, ale no, musimy być tego świadomi. Lilia Kościoła rośnie pośród cierni. Ważne jest, żebyśmy z punktu widzenia wiary no nie zapomnieli o tym, żebyśmy nie widzieli tylko cierni.
Zbawienie jako Kościół widzialny, temat, który podejmujemy, i odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, halo.
Halo.
Prosimy bardzo.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Niemiec. Ja mam pytanie.
Możemy poznać Pani imię?
I witam go serdecznie I pytanie jest takie. Jestem wolontariuszką tutaj w mieście naszym, gdzie mieszkam już od 30 lat i od 5 lat zajmuję się jako charytatywnie domu starców. Tam mam raz w miesiącu nabożeństwo prowadzę i po nabożeństwie rozdawanie Komunii Świętej. Rozmawiałam z różnymi profesorami tu w naszym mieście i miałam troszeczkę problem, jak to rozwiązać przy rozdzielaniu Komunii Świętej. Więc nie mogę pytać tych staruszków czy starców, jesteś katolikiem czy jesteś ewangelikiem. Przed rozdawaniem Komunii Świętej mówię, że to jest chleb pański, to jest widoczny Jezus Chrystus w małym chlebie jest przeistoczony. Więc kto jest, czuje się godny, przyjąć, przyjmuje i daje wtedy Chrystusa im do rąk albo do ust. Jak widzicie wy ten problem, którą tak właściwie jak to się słucham was dosyć często i mówię, taka jestem trochę rozgoryczona, że nie tylko katolik powinien, wiem o tym dobrze, że jest warunek przystąpienia do spowiedzi i wtedy do Komunii Świętej, ale cóż taki staruszek 80, 90 i ponad 90 lat jeszcze dużo grzeszy, więc nie widzę większego problemu, chociaż zawsze się i modlę się o to, żeby godnie ci ludzie przyjmowali, nie tylko ja, ale ci ludzie, co im daje Komunię Świętą, żeby godnie mogli przyjąć Jezusa. Jak widzicie wy to? Dziękuję bardzo i z Bogiem. Jestem zawsze z wami.
Bóg zapłać, Pani Krystyno. Pozdrawiamy Panią również serdecznie. Księże, profesorze.
No, kwestia jest złożona i nie można unikać odpowiedzi oczywiście na tę kwestię. Ja myślę tak, że no, w Niemczech, na ile wiem, w każdej diecezji są w tej materii jakieś tam rozstrzygnięcia i propozycje tutaj zawarte. Kierujemy się dyrektorium ekumenicznym, czyli mamy zasadę. Możemy powiedzieć tak, że no, warunkiem owocnego, godnego przyjęcia Komunii Świętej jest oczywiście wiara Kościoła jako fundament. Ja wiem, że w Niemczech te niektóre kwestie z punktu widzenia ekumenicznego zostały no, posunięte daleko, nazywa się to odwagą ekumeniczną. No, chociaż mamy no, takie przypadki także ciekawe, dziwne z historii Kościoła, że tak powiem, nie tylko związane z chorymi, no, ale także na takim wyższym poziomie niezapomniany brat Roger miał od Ojca Świętego, nawet jeśli pozostawał protestantem i takim się legitymował, od Ojca Świętego Jana Pawła II miał pozwolenie i przystępował do Komunii Świętej w kaplicy katolickiej. Mamy przypadek wielkiego teologa też z tezę Maxa Tyriana, który bez wyznania wiary został przyjęty do Kościoła katolickiego, wyświęcony na kapłana. No to są sprawy trudne, zwłaszcza potem w odniesieniu do ludzi chorych i wierzących. No, ja myślę, że tutaj no, po pierwsze sprawdzić, jak to jest na miejscu, co lokalny kościół postanawia, bo nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, nie znam wszystkich przepisów kościoła lokalnego, bo tam w niektórych miejscach, na ile mi jest wiadomo, z powodów ekumenicznych właśnie ten problem rozwiązano. Natomiast ja myślę, że mając na względzie i rozdając Komunię Świętą, no pierwsza rzecz jest no wyznanie wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii. No to jest kluczowy element jednak wyznania wiary w tym przypadku przy Komunii Świętej. Ja wiem, że w pewnym momencie te różnice wyznaniowe, one tracą na znaczeniu i zwłaszcza w przypadku ludzi starszych, no nie da się tego tak łatwo rozstrzygnąć. zapytać miejscowego biskupa. To jest zawsze najbezpieczniejsza droga.
Zbawienie jako kościół widzialny. O tym kościele widzialnym mówimy, rozmawiamy o tych rzeczywistościach z nimi związanych. I też tutaj pojawia się taka nowa rzeczywistość, już od dawna się pojawiła. Zresztą jesteśmy związani z swoimi kościołami parafialnymi, ale też chociażby w większych skupiskach miejskich coraz częściej jest taka rzeczywistość chodzenia do różnych kościołów, prawda? Do wybierania sobie. Dzisiaj pójdziemy tutaj, dzisiaj pójdziemy tu, za tydzień pójdziemy jeszcze gdzie indziej. Tak zwany churching. Jak ksiądz profesor na to patrzy w tym aspekcie kościoła widzialnego?
Parafia no, nie jest konieczna do zbawienia. Konieczna jest przynależność do kościoła. No, w naszej tradycji mamy jednak tę głęboką więź z parafią i dobrze jest, jak ona jest zachowywana i ja oczywiście jej bronię. Niemniej jednak no, trzeba zgodzić się na to, że nie rozpatrywać tego problemu, tak, co z tym zrobić teraz, tylko jak przygotować ludzi i ewentualnie formować, by z tego mogli korzystać. Bo ja nawet osobiście zachęcam czasami, żeby iść moich znajomych, żeby poszli do innego kościoła, posłuchali innego kazania, uczestniczyli w liturgii, która no może jest sprawowana troszkę inaczej, czy zwraca się uwagę na pewne inne elementy. No więc mamy tutaj no poważne wyzwanie formacyjne. Zachować więź z parafią, natomiast zachować także tę pewną swobodę zobaczenia tego, jak jest gdzie indziej. No, jesteśmy dopiero na początku ruchu turystycznego i ruchu pielgrzymkowego w Polsce. Tak jak jest gdzie indziej na przykład we Włoszech. No my doskonale wiemy, że we Włoszech w niedzielę, przynajmniej tak jak podają włoskie statystyki, 30% ludzi w niedzielę, ci, którzy uczestniczą we mszy świętej, uczestniczy w sanktuariach, w miejscach pielgrzymkowych, które z tego żyją i mają swój program formacyjny. I myślę, że zasada jest zawsze złota, czyli to, co tradycyjne zachować, formując do przeżywania nowych doświadczeń, także spotkania w innym kościele, posłuchania innego kapłana. No bo w ten sposób no to musimy uważać, żebyśmy nie opróżnili kościołów zakonnych, które nie są parafiami, że tam wiernym nie można, wierni nie powinni tam chodzić. Co było powodem konfliktów już w średniowieczu zresztą.
Zbawienie jako kościół widzialny, takim chyba papierkiem lakmusowym też dla potwierdzenia tej tezy, którą mamy w naszym pytaniu i tego tematu, który podejmujemy, jest też chyba ilość świętych, prawda, ogłaszanych w różnych epokach Kościoła, historii Kościoła. I spójrzmy na to, im bardziej Kościół był właśnie tą rzeczywistością widzialną pośród nas, to było więcej świętych ogłaszanych, czy przeciwnie?
To jest właśnie bardzo ciekawa prawidłowość, że im większą uwagę zwracano na Kościół widzialny, na jego znaczenie, no to tym Kościół ten owocował większą ilością świętych. Weźmy Kościół po Soborze, po Reformacji, po Soborze Trydenckim. No jest to Kościół, który żył pod znakiem takiego zdania, które wypowiedział święty Robert Bellarmine, że Kościół jest tak widoczny, tak jest przejrzysty jak Republika Wenecka. Dla niego widzialność Kościoła to była manifestacja wręcz empiryczna, wybuchowa, można powiedzieć. Republika Wenecka w tamtym czasie to było jedno z najmocniejszych państw europejskich. Więc on tak porównywał Kościół. Ale jest to Kościół, który ma mnóstwo świętych. Wielkich świętych. Najwięksi święci w dziejach Kościoła wtedy się pojawili. My ciągle do nich się pojawiamy. Przychodzi okres XVIII wieku, zwłaszcza druga połowa XVIII wieku. Akcent na wymiar niewidzialny i co? Broni się tylko święty Alfons Liguori. Jako święty taki znaczący, wykraczający poza swoją epokę. Ubóstwo. Ubóstwo świętych w tych czasach, gdy wydawałoby się, że jak podkreślimy to, co niewidzialne, to, co tylko duchowe, to, co jest związane z tą wewnętrzną manifestacją, no to, że wtedy będzie więcej świętych. Nieprawda. Dzieje Kościoła są znaczone widzialnością, właśnie wyrażającą się w świętych, którzy wyrażali się poprzez dzieła. To jest właśnie ta łaska wcielona, łaska żywa, łaska, która manifestuje się, przyjmuje tajemnicę wcielenia i tajemnicę krzyża. No chluba dla ojców redemptorystów,
tak,
że
święty Alfons
święty czasów nieświętych, tak. Czasów takich właśnie tylko i wyłącznie umysłowo-duchowych.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo.
Halo, witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, również witamy, prosimy.
Danuta, ja dzwonię z Niemiec. Pozdrawiam księży i mam takie pytanie. Ja jestem emerytką w wieku 65 lat, jestem katoliczką, natomiast partyjną osobą nie jestem w ogóle. I oglądałam w ostatni czwartek transmisję mszy świętej z Kalisza, gdzie jego ekscelencja ksiądz biskup zgłosił, że Kościół nie może się zbliżyć do żadnej partii rządzącej. A ja mam takie pytanie, dlaczego w telewizji Trwam nie są zapraszane osoby z innych partii? I drugie pytanie mam takie, że dlaczego księża używają takiej nazwy jak totalna opozycja? Dla mnie jest to takie bardzo obraźliwe. Wystarczyłoby powiedzieć opozycja. I dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Boże.
Pani Danuto, również serdecznie pozdrawiamy. Temat naszego dzisiejszego spotkania, zbawienie jako Kościół widzialny, no... Ani jedno, ani drugie pytanie nie jest zupełnie w dzisiejszym temacie.
Ale spróbujmy odpowiedzieć. Tak. Opozycja sama się zdefiniowała jako totalna. To nie jest nazwa, która została dana komuś tam, tylko no, opozycja sama się tak definiuje. Natomiast myślę, że problem jest ważny, bo ja też słuchałem tego kazania arcybiskupa Gądeckiego. To znaczy, ja myślę, że my, mówiąc o Kościele, także widzialnym w sferze politycznej, popełniamy pewien błąd, bo nie rozróżniamy dwóch rzeczy. Kościół a polityka, Kościół a partie. Kościół w polityce jest i ma być obecny. Bo polityka, najlepiej pojęta, jest to troska o dobro wspólne. I tego, po pierwsze, nam nikt nie może zabronić, po drugie, jest to nasz święty obowiązek. Jako ksiądz troszczę się o dobro wspólne i będę to robił. Natomiast inną rzeczą jest, ograniczamy się opowiadanie po stronie takiej czy innej partii, bo to już jest pewien element bardzo trudny, bo dzisiejsza polityka jest niestety związana tylko z partiami. Więc siłą rzeczy, wybierając jakąś opcję dla dobra wspólnego, no z zewnątrz jesteśmy oceniani, czy my opowiadamy się za taką czy inną partią. Tego musimy unikać i tutaj musimy stać na straży. Kościół w polityce, tak? Bo to jest, jak powiedział papież Paweł VI, idąc właśnie po linii widzialności Kościoła. Najwznioślejsza zaangażowanie polityczne, mówi Paweł VI, powtórzył to papież Jan Paweł II, papież Franciszek, jest to najwznioślejsza forma miłości, dlatego że ma na względzie dobro wspólne. I w związku z tym my, gdy mówimy jako chrześcijanie, katolicy o miłości, no nie możemy abstrahować od miłości politycznej. Natomiast no, miłość partyjna, no to wiadomo, to jest miłość, która szybko kończy się rozwodem. No tutaj raczej wydaje mi się, że sytuacja jasna. Chociaż no, nie możemy też abstrahować od tego, że są partie, które są nam bliższe i które są dalsze, które podzielają przynajmniej w pewnych aspektach dobro wspólne. I są takie, które tego nie podzielają. No to o czym będziemy z nimi dyskutować?
Tak, dla nas programem jest Ewangelia i tutaj Ewangelię mamy głosić i Ewangelię mamy się kierować w naszym codziennym życiu, również w relacjach z drugim człowiekiem i także szukać wspólnego języka właśnie z tymi osobami, które także chcą realizować te wartości, które są wartościami ewangelicznymi w tej płaszczyźnie społecznej. To tyle w tym temacie. Pozdrawiam jeszcze raz panią Danutę. Księże profesorze, zbawienie jako Kościół widzialny. Nasz czas tego pierwszego spotkania, pierwszej części pomalutku się kończy, ale jeszcze jedna taka sprawa. Ta równowaga. Z jednej strony, prawda, są, no chociaż protestanci przeakcentowują rzeczywistość łaski. A z drugiej strony też pojawia się to pytanie, czynności charytatywne, czynności takie społeczne, prawda? Żeby tutaj tego też nie przeakcentowywać, ponieważ może ktoś powiedzieć, że równie dobrze mogę to wszystko robić, prawda? Będąc poza Kościołem.
Ja myślę, że odpowiedź jest stosunkowo prosta. My, podejmując działalność charytatywną, musimy w punkcie wyjścia być świadomi jednego, że musimy zapytać się, jaka jest nasza motywacja. Czy jest to motywacja wypływająca z wiary? I z drugiej strony, bo to jest kryterium, natomiast z drugiej strony musimy sobie powiedzieć, że my podejmujemy działalność charytatywną. Nie dlatego, że mamy sposób na rozwiązanie takiego czy innego problemu. Nie dlatego zakładamy szkoły, że jak my je będziemy prowadzić, to rozwiążemy problem analfabetyzmu. Tylko my to prowadzimy, ponieważ to jest wewnętrzny wymóg naszej wiary. I tutaj jest ta rzecz kluczowa. No, ja muszę powiedzieć, że gdzieś tam niedawno słuchałem, jak jeden ze znanych działaczy charytatywnych w Polsce mówi, że dziennikarka pyta, dlaczego w jego biurze nie ma krzyża. No bo on mówi, dla naszej działalności krzyż nie jest potrzebny. My staramy się robić dobrze. No i to jest robione pod znakiem także Kościoła i katolicyzmu. To jest zafałszowane. To jest błąd. Ja się zastanawiam, no to w takim razie, co nas motywuje? Pycha? Czy pycha własna? Czy pycha, że my potrafimy rozwiązać wszystkie problemy? No nie. My tu mamy ograniczenie. To jest wymóg wewnętrzny naszej wiary. To jest tak, jak czerpiemy z Ewangelii. Święty Paweł organizuje zbiórkę na ubogi kościół w Jerozolimie, dlatego że jak motywuje jasno, co widzimy w Dziejach Apostolskich i w jego listach, miłość Chrystusa przynagla nas. Nie, że my rozwiążemy problem wspólnoty jerozolimskiej, tylko miłość Chrystusa, my na nią odpowiadamy.
Zbawienie jako Kościół widzialny. Pierwsza część naszego dzisiejszego spotkania za nami. Za tę część serdecznie dziękuję. Naszym gościem jest ksiądz profesor Janusz Królikowski. Bóg zapłać się za podzielenie się tą wiedzą, tym tematem. Tematem niełatwym. Widzimy, że też cieszącym się dużym zainteresowaniem pośród widzów i słuchaczy. Za to też dziękujemy, za to włączenie się i zapraszamy na drugą część na godzinę 21.30 na antenę Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Thank you.